Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku sadeceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest bowiem Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie: Nauczycielu, dobrze powiedziałeś. I już o nic nie śmieli Go pytać. Oto słowo Pańskie. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Muszę uważać troszeczkę, bo jestem nagrywany. A z drugiej strony właśnie chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność, taki entuzjazm wręcz za te piękne śpiewy. Może ja jestem bardzo wyczulony na dźwięk. Bardzo jestem wdzięczny, bo to pięknie też odzwierciedla serce człowieka, a z drugiej strony pomaga nam się głęboko wejść w doświadczenie Pana Boga. Bardzo piękna Ewangelia właśnie, która mówi, że wszyscy dla Niego żyją. Wszyscy dla Niego żyją. To może być dla nas prawda taka znana, przecież Pan Bóg stworzył każdego człowieka. A z drugiej strony, kiedy spoglądam na męża, na żonę, to człowiek się cztery razy zastanawia, nie? Naprawdę tak jest? On też jest stworzony na chwałę Boga. Ten, który tak często mnie rani, ten, który mnie obraża, ten, który mnie nie rozumie. Jeśli nie we własnym domu, to na pewno często słyszycie tego typu spotkania, doświadczenia poszczególnych osób. Wszyscy dla Niego żyją. Czyli tym samym można byłoby powiedzieć, że w sercu każdego człowieka jest umieszczony klucz, abym ja mógł jeszcze bardziej go doświadczyć. W każdym z was jest klucz, także ja, który mi pomaga doświadczyć jeszcze bardziej Boga. Nikt z nas tutaj nie jest przez przypadek. To już z tego, co tak zauważyłem, albo wyczuwam bardziej sercem, to prawie wszyscy, jeśli nie wszyscy, mamy doświadczenie wspólnoty jakiejś. Czy to jest domowy kościół, czy to jest odnowa, czy to są ruchy neokatechumenalne, czy jakiekolwiek jeszcze inne wspólnoty Gdańskiej Szkoły Ewangelizacji i tak dalej. Każdy gdzieś przynajmniej kiedyś był. To pokazuje nam jedną rzecz, że mamy to doświadczenie spotkania, ale z drugiej strony wiemy, jak bardzo człowiek jest słaby. I im bardziej zaczynamy współpracować ze sobą, tym bardziej wychodzą te różnego rodzaju niedoskonałości. I powiem wam jedną rzecz, coś, co do mnie kiedyś bardzo mocno dotarło. spoglądając tam na różnego rodzaju plemiona afrykańskie czy indiańskie, bardziej indiańskie w Ameryce, to kobiety kiedyś, pewnie już nie teraz, ale dawniej wybierały tych mężczyzn, czy były otwarte na takiego mężczyznę, który miał pełną bliznę. Bo blizna na ciele mężczyzny świadczy, że on jest gotowy stanąć do walki. I każdy z nas, nie tylko mężczyźni, ale i kobiety, mamy w swoim doświadczeniu blizny, które mówią, że przeszliśmy niejedną walkę. I taka blizna, taka rana może dla ciebie jest trudna, ale w oczach Boga to jest perła. Bo ona pokazuje, że można tobie zaufać. Że nie uciekniesz, nie zdezerterujesz, jak to mówił Jan Paweł II, ale będziesz walczył do końca, nawet jeżeli pojawią się rany na twoim ciele. Mówię to w kontekście, każdy ksiądz ma jakiś punkt zaczepienia. No, ja, ci, którzy już tam mnie w Sobieszewie gdzieś usłyszeli i przeżyli, nie utracili wiary, to wiedzą, że moim zawsze marzeniem było przed seminarium, aby wstąpić do marynarki wojennej. Marynarka wojenna to było moje marzenie. Już tam prawie już byłem. Jakieś tam zahaczyłem o pewne kontakty. Jako, że jestem mały czy niewielkiego wzrostu, to zaraz mi mówili nawigacja, ale łodzie podwodne. Nie. No, mundur się może troszeczkę zmienił, ale walka chyba ta sama została. Może już nie z ciałem i krwią, jak mówi święty Paweł, ale z wierzchnościami, z tymi mocami, które są pośród nas. I my wszyscy jesteśmy powołani do takiej duchowej walki. Myślę, że największą przegraną naszą i zwycięstwem zarazem złego ducha jest sytuacja, w której uwierzymy, że moje życie jest neutralne. Pismo Święte mówi, że On krąży wokół nas. I trzeba się chronić. Trzeba pilnować tego. I moje zranienia nie są dla Boga przeszkodą. One są często zranienia przeszkodą dla mnie, bo moja pycha mi nie pozwala. Chcę być idealnym w oczach swoich. Ja już z tego dawno wyrosłem, bo nigdy nie byłem i nie będę idealnym człowiekiem, idealnym księdzem. Nie jestem taką osobą, która by zaspokoić mogła pragnienia wszystkich ludzi. Docieram do poszczególnych ludzi. I jedno, co jest dla mnie ważne, że nawet te najtrudniejsze momenty, które były, są albo i będą, to Bóg jest w stanie wyprowadzić jeszcze większe błogosławieństwo. Więc kiedy stajemy my wszyscy, jak tu jesteśmy, wszyscy dla Boga żyjemy. Mamy różnego rodzaju talenty muzyczne, niektórzy właśnie w elektronice się bardziej znają, czy na filmie, czy projektowaniu tutaj. Każdy z nas ma jakiś talent. Ty nie możesz być księdzem, a ja nie mogę się tym wszystkim zajmować. Ja nie potrafię, a nawet czuję, że to nie jest moja dziedzina. I teraz chodzi o to, żeby umieć ze sobą tworzyć duchową rodzinę. Duchową rodzinę, gdzie my wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Tak, to jest trudne. Trudno jest wytrzymać w rodzinie. Nie? W rodzinie nie ma już udawania. Tam już się nie udaje. Tam mówi się wprost, co leży na sercu. Może gdyby to było jeszcze opatrzone miłością i delikatnością na tyle, na ile jest to możliwe, to byłby idealny stan. Ja nie jestem aniołem. Taka ładna piosenka jest. Nie, nie jesteś aniołem. Nikt z nas tutaj nie jest aniołem, ale uczmy się tworzyć tą duchową rodzinę, bo ja wyczuwam to bardzo sercem mocno, że na każdym z nas spoczywa tutaj ogromna odpowiedzialność. Po pierwsze, stajemy do walki z tymi, którzy próbują, mam tutaj na myśli te wszystkie osoby, które próbują nam przeszkodzić, bo jakakolwiek forma reakcji, spotkania z drugim człowiekiem, który nie zawsze ma doświadczenie Boga, czy to w kancelarii, czy na jakichś spotkaniach, które macie, o wiele więcej pewnie niż ja. Sami widzicie, jaką wielką delikatnością trzeba się wykazać w sytuacji, kiedy dotykasz ludzkiej rany. Ja mam bardzo często też rozmowy z ludźmi, którzy mówią o trudnych doświadczeniach swojego życia i muszę być bardzo delikatne w słowach, w zachowaniu, bo to już jest jakby otwarta rana i każdy dotyk sprawia ogromny ból. Jestem głęboko przekonany, że każdy z was ma również tak samo. I stajemy przed tajemnicą ludzkiego cierpienia. No bo ja nie wybierałem mu męża, nie wybierałem mu żony. To małżeństwo, które, czy narzeczeństwo, które gdzieś tam staje przed nami, wyczuwamy, że no, jeśli tu nie cud, to może być ciężko. Nie? Mamy to przeczucie intuicyjne. I Pan Bóg mówi, jak możemy im pomóc? W jaki sposób możemy im pomóc? Po pierwsze, umiejętność, to o czym dzisiaj też pokrótce mówi tutaj ksiądz Marcin, dzielić się własnym doświadczeniem Boga. Nikt z was, ani biskup, ani papież, ani ja, ani nikt z nas obecnych nie oczekuje od was cudów. Od tego jest Jezus. My mamy się dzielić doświadczeniem żywego spotkania Boga. Kiedy ja miałem okazję kilka razy spotykać rodzinę, które mówią, proszę księdza, myśmy wrócili do kościoła nie dlatego, że ksiądz jakiś coś tam powiedział pięknego, ale że kolega w pracy, który spotkał Jezusa, to moja koleżanka, która jest właśnie zaangażowana w jakiejś grupie duszpasterskiej, w jakiejś wspólnocie, czy to właśnie poprzez czy katechezy przedmałżeńskie i tak dalej. To oni nas zachwycili Bogiem. Może są takie czasy, że my jako księża już nie jesteśmy w stanie tak szybko dotrzeć. No, jest jak jest. Środowisko krzyczy swoim własnym tonem i wy jesteście tą żywą tkanką Boga, przez którą On chce rozlać łaskę Ducha Świętego. I teraz nie chodzi o twoje zranienia, bo twoje rany, słabości, powiesz, z czym do ludu, proszę księdza? No ja sam potrzebuję terapii. Może i trzeba. Ale to Bogu nie przeszkadza, aby działać mocą Ducha Świętego. Jesteś Bogu potrzebna i potrzebny na takim etapie, jakim jesteś. Czy jesteś mały, czy duży, nie? Gruby, chudy, wysoki, jakkolwiek. Jesteś Bogu potrzebny. Ja już wiele razy zauważyłem, że ja nie potrafię i nie umiem dotrzeć do niektórych ludzi. To nie jest, po prostu czuję blokadę. Przyjdzie inny ksiądz, powie to samo, wszyscy idą za nim. To kosztuje mnie trochę pokory, nie ukrywam, ale pokazuje, że nie wszyscy muszą umieć wszystko. Może twoje doświadczenie, twoja historia życia jest dla człowieka tą platformą, aby się spotkać z Bogiem. I do czego zmierzam? Jeżeli mamy być tą żywą tkanką Boga na zewnątrz, to przede wszystkim dzielić się tym, czym ja doświadczam. Sami wiecie, nie? Najgorsi księża to są ci, którzy dużo gadają, a mało praktykują. Tacy moralizatorzy. Jeżeli ja będę tylko pouczał, rób, nie rób, powinieneś, nie powinieneś, no to właśnie dar zasypiania, nie? Ale jeżeli zaczynam dzielić się autentycznie tym, co ja sam przeżywam w mocy swojej, słabości, kiedy doświadczam mimo swojej słabości Boga żywego, który czyni cuda, to w tym momencie spotkasz się z drugim człowiekiem i on się zachwyci. To już wiele razy widziałem. Spotykasz kolegę w pracy, który jest poraniony jak sito. No i o czym mam mu mówić? Mów o tym, jak ty doświadczasz Boga. W jaki sposób Bóg zainterweniował w twoim życiu. To doświadczenie Boga żywego jest fundamentalne. Potem przychodzi dopiero, prawda, katecheza. Potem przychodzi, tu zwróć uwagę na to, na to. Dzisiaj w trakcie tego krótkiego wywiadu w Radiu Gdańsk mówiłem, doświadczenie Boga, zdobycie zaufania drugiego człowieka, to jest ten fundament, bez tego się nie ruszę. Mogę mówić o kwiatkach, o ptaszkach i to spłynie jak po karce. Ale jeżeli jest zaufanie, czyli ta nić relacji, to w tym momencie mogę mówić, przekonać kogoś. Wy jesteście posłani. Nas jest tutaj nie wiem ile, 70, 80, nie wiem ile tam Ania naliczyła już w końcu. Jest Ania? Czy już śpi? Jeszcze nie śpi. Ja się nie obrażam, jak ktoś zaśpi, szczególnie mężczyźni. Kiedyś miałem takie kazanie, podchodzę po mszy świętej do Pana, on śpi, nie? Mówi, no może Pani by go obudziła. Sam go ksiądz uspił, to teraz nie go obudzi. Mi to nie przeszkadza. W każdym razie, także mężczyźni, nie bójmy się, nie? Święta Teresa od Dzieciątka Jezus często spała w kościele. Niemniej jednak, jeżeli nas jest tutaj właśnie w takiej dużej, tak dużo nas jest tutaj zebranych, gdybyśmy tylko żyli autentycznie Bogiem, a żyć autentycznie Bogiem to nie moralizować, ale mówić o tym tu, w tej przestrzeni Boga, w tej dziedzinie doświadczyłem Go, czy to z 20 lat temu, czy 10 dni temu. Wolałbym, żeby to było świeże doświadczenie. Ale mów o tym, co ty czujesz. Bo jeżeli mnie jako księdza kazanie nudzi, to was też będzie nudziło. A jeżeli coś mnie pasjonuje, czymś, co ja żyję, to mniej lub bardziej potrafię się tym podzielić. Jestem głęboko przekonany, że miejsce spotkania ciebie z Bogiem w twojej słabości, kiedy wiesz, że w tym momencie mojego życia Bóg zainterweniował, czy to chodzi o cud, czy to uzdrowienie, czy uratował moje małżeństwo, to jest ta perła, z którą masz się dzielić. A im więcej będę o tym mówił, tym więcej Pan Bóg będzie mnie obdarzał zaufaniem. To wcale nie znaczy, że teraz będzie wszystko z happy endem, typu nie będę miał żadnych zmartwień. To jest moment, w którym każde trudne doświadczenie życia rodzi bliznę, rodzi tą ranę, ale ona mi pokazuje, że Bóg chce być blisko mnie i mówi, zobacz, kolejne doświadczenie przeszliśmy razem, nie osobno, ale razem. My jako wierzący nie jesteśmy zwolnieni z cierpienia, ale jesteśmy zobowiązani, by współpracować z Bogiem. I teraz, kiedy spoglądamy na ludzi, których Bóg nam stawia, nie wiem, kiedy macie te swoje dyżury, spotkania, rozmowy, ale to jest na pewno nie przypadek, że Bóg akurat Tobie stawia tego mężczyznę czy tę kobietę. Ja zawsze mówię, Boże, daj mi tylko tych, do których mogę dotrzeć, a innych odeślij do innych księży. Daj mi tylko tych, do których potrafię dotrzeć. Staram się o to modlić, także mam nadzieję, że jakoś pójdzie. Ale ważne jest to, by się dzielić ze spotkania. I teraz, chociażby jeżeli mówimy o talentach muzycznych, możesz mieć najpiękniejszy dar, a jeżeli się nim nie dzielisz, no to go nie rozwijasz. Mieliśmy ostatnio w Ewangelii te momenty, te talenty, miny i tak dalej. No to z czym, co mogę robić, żeby wzrastać duchowo w łasce? Każdy z nas ma jakąś przestrzeń. No ja jestem akurat w dziedzinie bardziej charyzmatycznej. To jest coś, co rodzi moje serce za każdym razem na nowo. Większość z was, czy niektórzy są w domowym kościele, niektórzy są w neokatechumenacie, nie pomijając żadnej innej wspólnot, czy Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji. No poza neokatechumenatą to i tu byłem. I wiem, że odnajduję swoje serce w tej przestrzeni bezpośredniej relacji z Duchem Świętym. To jest moja działka. Ja się w tym czuję dobrze. I to jest piękne, kiedy możemy w takiej grupie, jak my jesteśmy, ubogacać siebie nawzajem. I zachęcam cię do tego, byś nie kopiował żadnego innego stylu życia, bo nie będziesz drugim Janem Marią Wianeją, nie będziesz siostrą Faustyną. Masz odnaleźć swoją drogę, przez którą Bóg na nowo rodzi twoje serce. Rodzi w tobie Ducha Świętego, bo tylko w taki sposób jesteś w stanie pójść i przekazać żywego Boga. Te wszystkie możemy dać ludziom. Weź książkę, przeczytaj, co masz robić, czego nie masz robić. On nawet nie dotknie pewnie w domu. Ale zainteresuje się twoimi treściami, które są potrzebne, twoją wiedzą, jeżeli usłyszy, doświadczy Boga. Poczuje smak Boga z twoich ust płynący. A to się dokonuje w miejscu twojego zranienia, w miejscu twojego może i wstydu, upokorzenia. Może sam mówisz, jak mogę pomagać innym, skoro ja sam w domu nie zawsze mi to dobrze wychodzi. Nie zawsze jestem dobrą matką, żoną. To nie jest dla Boga problem. Dla twojej pychy tak, ale nie dla Boga. Święty, jak patrzę, kogo wybrał Pan Jezus z tych 12 apostołów, no to pewnie no nie najlepiej mu to wyszło. Nie? Mógł wybrać Jana Chrzciciela, takiego twardziela, który jadł szarańcze i miód i chodzi w skórze. Ale wybrał tam chłopaków, którzy pouciekali. Nie? I tak my to wszystko znamy. Dlatego ja się naprawdę gdzieś w Bogu, w Duchu Świętym raduję, że jesteście tutaj pośród nas, bo wierzę, już macie przetarte szlaki, tak jak ktoś mi powiedział dzisiaj tutaj u góry. Naprawdę ja wierzę w Boga. Ja naprawdę w Niego wierzę. I doświadczenie Boga w twoim życiu to jest pierwszy krok, aby mówić innym. I chciałbym cię zaprosić do tego na zakończenie, Ania jeszcze nie krzyczy, to jeszcze dwie minuty, żeby wrócić do tego momentu pierwszego rozkochania się. Ja mam takich momentów w moim życiu, kilkanaście, kilkadziesiąt, kiedy Bóg mi pokazał, zobacz, tutaj ci daję dowód, że ja jestem blisko ciebie. Tutaj ci pokazuję, że jestem. Są momenty, w których naprawdę nie rozumiem też Boga. Ja nie mam odpowiedzi na wszystkie Jego zachowania, wszystkie Jego plany. Ale nawet jeżeli cię nie pojmuje, to chcę ciebie kochać. I wiem, że to moment doświadczenia to jest coś, co wlewa taką radość. Jakbym sobie życzył każdemu z was, abyśmy byli takimi, to co mówi papież cały czas, autentycznymi świadkami. Autentyczny świadek to jest ten, który jest radosny. To nie jest ten, który nie popełnia błędów. To nie jest ten, który nie ma grzechów. To jest ten, który wie, że wszystko zależy od Boga. I teraz na jakim etapie drogi jesteś swego spotkania z Jezusem, to już jest temat między tobą, konfesjonałem, twoim kierownikiem duchowym, czy wspólnotą, czy twoim mężem. Bo wszyscy dla Niego żyją, czyli każdy człowiek jest darem, nawet ten twój mąż, czy żona, trudni, nietrudni. Nawet ten proboszcz, który już ma 70 parę lat i nie nadąża za elektroniką, pobłogosław mnie księże, bo będę miał rekolekcję. Ja czuję wtedy takie wsparcie, chcę czuć to takie wsparcie z jego strony. Kiedy podejmujesz działanie duszpasterskie, jeśli masz męża przy sobie, to jesteś w niebie. Ale jeżeli ten mąż musi się zająć dziećmi, czy cokolwiek, czy zająć się domem, to proszę Cię, pobłogosław mnie, czy żono, czy mężu, pobłogosław mnie. Ja myślę, że my w ogóle zapominamy o tym darze błogosławieństwa. To nie jest gest jednej ręki uczyniony, zarezerwowany dla kapłana. Jako ojciec i matka jesteście kapłanami. Kapłanami jesteście. O tym mówi Sobór Watykański II. I nie tylko względem siebie nawzajem, ale także względem tych, do których Bóg was posyła. To nie znaczy, że teraz stajesz przed nimi, czynisz znak krzyża, bo to się może źle skończyć. Ale w sercu możesz życzyć, błogosławię Panie Jezu teraz, mocą Twojego imienia, tą kobietę, tego mężczyznę. Ja nie umiem rozwiązać tych problemów. Ludzie, którzy do mnie przychodzą, nie zawsze, bo rzadko potrafię rozwiązać te problemy na początku. Ale jedno jest pewne, że mogę im błogosławić. Gdzieś przy drugim, przy trzecim spotkaniu, jeżeli w ogóle dojdzie do trzeciego, to już po tym błogosławieństwie ta kobieta sama mówi, czy mężczyzna, już wiem, w którą stronę mam iść. Mówię, Boże, to jest niesamowite. Ja nic nie zrobiłem, tylko się pomodliłem. To, co dzisiaj ksiądz Marcin też ładnie wspomniał, nie mocą swoją, ale mocą Ducha Świętego. Idziesz, większość z was, jeśli nie wszyscy, mamy misję. Mamy misję? Ania macha migówką, że mamy. A co to jest misja? To jest błogosławieństwo kogo? Biskupa, czyli papieża. Co potrzebujesz więcej? Idziesz z mocą Ducha Świętego. Twoje słowa mają ogromną moc. Nie? Twoje słowa mają ogromną moc. Stajesz przed obliczem człowieka, jego zranienia, jego ciemnej strony, ale stajesz w mocy, autorytecie samego Chrystusa, bo ci zaufał. To jest piękne, kiedy czujesz zaufanie Boga. Kiedy ja staję w modlitwie o uwolnienie, to zły duch zawsze mi tam gdzieś przypomina, o, nic nie możesz. Nie? No, pewnie, że nic nie mogę, bo ja nie staję we własnym autorytecie, ja staję w autorytecie Boga. On może wszystko, ja nic. Kiedy stajesz w obliczu ludzkiego cierpienia, to co warto przypomnieć, staję tu w autorytecie Boga samego, bo On chce, żebyś tu był. To nie jest przypadek, że dzisiaj daje ci takiego człowieka z poranioną historią jak sito, nie? Nie wiadomo, od czego się zabrać. Albo to narzeczeństwo, które już widzisz po prostu na dzień dobry, jeśli nie cud, to nie wiadomo, jak to poleci. Ale masz moc i proś Ducha Świętego. Wiecie, jak ile razy ja straciłem i pobłądziłem przez to, że ja wszystko to wiem, ale między wiedzą a praktyką, jak wiemy, jest największa przepaść, aby zapraszać Ducha Świętego. Dzisiaj, może już od pewnego dłuższego czasu, staram się tak żyć, że najdrobniejszą rzecz w relacji do Boga chcę czynić. Wstajesz rano. No ja, stan cywilny kawaler, jeżeli ktoś by nie wiedział. No to sobie sam robię herbatę, kawę czy śniadanie i tak dalej, czy tam podgrzewam jakkolwiek, ale w tym momencie mam taką możliwość, aby na głos zaprosić Boga, aby razem z Nim usiąść. Teraz, Panie Boże, daj mi siły, daj mi dary Ducha Świętego, bo idę na pole minowe, klasa 2A. Nie? Tam jest pole minowe, tam wszystko fruwa. Boże, daj mi cierpliwość. Ja kiedyś się też zastanawiałem, bo jeżeli ja całe życie byłem albo od studentów, albo od młodzieży, albo od małżeństw, czy to w Polsce, czy w Niemczech. W Niemczech 5 lat, jak ci, którzy nie wiedzą, to byłem we wspólnocie pewnej zakonnej u Filipinów i to było dla mnie piękne. Za każdym razem się uczę, Boże, ja tam nie idę, ale nie z własną mocą, bo oni mnie rozszarpią, nie? I kiedy zacząłem się kiedyś, pamiętam taki Karolek, jak dzisiaj, no człowiek bardzo poraniony. Tam oczywiście przypisane do niego, już go nie ma w szkole, także nie da się zidentyfikować, ale bardzo poraniony chłopaczek. Jego rodzice strasznie tam pokłóceni i tak dalej, duża różnica wieków, żyją bez sakramentów i tak dalej, i tak dalej. Tam jeszcze inne nadużycia były. Chłopak sprawiał ogromne problemy w szkole. I za każdym razem, kiedy nauczyciele w pokoju się gromadzili przy pierwszej możliwej okazji, to pytają się, czy jest Karolek, nie? No bo jak jest Karol, to wszystko jest możliwe. To trzeba dwóch nauczycieli posyłać, bo jeden pilnuje klasę, a drugi uspokaja ucznia. Kiedyś miałem okazję, widzę, że ten Karolek zaczyna, to był taki jak na chłopczyka, bardzo taki nadpobudliwy, ale i też potężny. Zacząłem i mówię, Boże, co ja mam teraz zrobić? Ja tu jestem sam, nie mam żadnego nauczyciela wspomagającego, jak wyrwać się z tej paszczy lwa. Zamknąłem oczy i mówię, Panie Jezu, w imię Twoje błogosławię tego ucznia. Teraz, mocą autorytetu, który został mi dany, błogosławię tego ucznia. Z chłopaka, który miał nienawiść w oczach, który kredki łamał, w pewnym momencie mówi, proszę księcia, co mam teraz zrobić? Myślałem, że zemdleję. To było tak. Czyli z kim walczymy? Z człowiekiem? Z jego zranieniami? Czy za tą całą sferą duchową, która podpowiada różnego rodzaju emocje, myśli? Nie? Pamiętamy, to jest jeden z moich ulubionych tekstów ojców Kościoła, ojców pustyni dokładnie. Oni często mówią, uważaj, bo ktoś za ciebie myśli. Skąd wiesz, które myśli pochodzą od Boga, a które od złego? Może to zniechęcenie, tak normalnie to ja bym wszedł w reakcję, chłopaka bierzemy, zaprowadzamy do pokoju ciszy, cokolwiek, prosimy jakiegoś nauczyciela, żeby się nim indywidualnie zajął. Stanąłem w autorytecie teraz, w imię Jezusa błogosławię teraz, Jezu, Ciebie, który jesteś w Nim. I chłopak w jednej sekundzie z agresji niepojętej się uspokoił. To jest jeden z tysiąca przykładów, gdzie Bóg mi pokazuje, że nie ludzką mocą podchodzimy do tych tematów, do których jesteśmy posłani, ale w mocy Ducha Świętego. To jest to doświadczenie. Dzisiaj jest sobota, w czwartek piękna historia, prowadzę grupę modlitewną u mnie we wspólnocie, młode małżeństwo, które tam się już trzeszczało, nie? Po prostu już tam jakieś rysy i tak dalej. No i kobieta mówi, coś tam o mnie słyszała, przyjechała na jedną rozmowę, potem na spowiedź, a wiecie potem jak to jest. Jak się żona nawróci, to mówi, teraz ty idziesz do spowiedzi. Nie? No i przychodzi taki chłop, widzę, że przestraszony. Żona kazała, no. No co ma teraz zrobić? No to mówię, no to usiądź, pogadajmy najpierw, może jakiś kawał, żartuję, ale tak musiałem dużo czasu poświęcić, żeby zdobyć jego zaufanie. Jedno, drugie, trzecie spotkanie i pokazuję im, że Bóg w nich działa. Dzisiaj oni posługują w modlitwie też wstawienniczej. Małżeństwo jest niesamowicie radosne. Tam dzieci cieszą się, bo ona dała świadectwo w czwartek przy księdze razem z mężem. Nie? Mówi, przy księdze to jest niesamowite. Jak to nasze małżeństwo na nowo rozkwitło, bo żeśmy uwierzyli w moc Ducha Świętego. Uwierzyłem, że Bóg działa przeze mnie, że to nie jest historia zarezerwowana dla księdza czy dla pobożnego takiego czy innego człowieka, że Bóg przeze mnie chce działać. Przez Ciebie, który jest słaby, który jest poraniony, który też często może potrzebuje pomocy, ale Bóg się Ciebie nigdy nie wyprze. Nigdy się Ciebie Bóg nie wyprze. Masz tą misję. Czyli pamiętaj, że idziesz w autorytecie Boga samego. W przestrzeni duchowej te wszystkie, można powiedzieć żartobliwie, diabełki drżą ze strachu, bo widzą, jaki potencjał nad Tobą spoczywa. Tylko żebyśmy wiedzieli i przyjęli ten dar Ducha Świętego. Żebyśmy uwierzyli w moc Boga, który chce działać przez Ciebie. I kończąc już, nikt mnie nie przerywał, bo z reguły mówią, proszę księdze, kończ już. Ale kończąc już naprawdę, bo już kartofle pomału stygną, to chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na tym etapie, na którym jesteś, będziesz widział codziennie, nie przy księdze mam doświadczenie Boga z 48, czy nie, czy w 86 Bóg mi pokazał, nie, modliłem się o żonę i no jest jak jest. Jest taki fajny amerykański historia właśnie, że tam kobieta strasznie tam nadaje i ona mówi, że no, ja się modliłam za męża, nie? No, a on się nie modli, więc ma co ma, nie? Ale wracając do rzeczy, chciałbym, żebyśmy mieli żywe doświadczenie Jezusa, Ducha Świętego. To jest w momencie wtedy, kiedy codziennie zapraszam Go do swojego serca. Nie mów, trudne są sytuacje. Jest okazja, jest cierpienie. Ja się tego też uczę. Ja miałem teraz spotkanie, rekolekcje we Wrocławiu dla księży egzorcystów. Mówię, raz na 5 lat jadę pociągiem. Nie, bo pociąg jest bezpieczniejszy, to jest tam 5 godzin jazdy. Mówię, no nie będę aż tak zmęczony. Wsiadam do tego pociągu i okazuje się, że spóźniliśmy się prawie 3 godziny, bo akurat mój wagon zaczął się palić. Nie. Mówię, Boże, Ty mnie naprawdę kochasz, nie? Ale zaraz wyjdę z siebie i stanę obok. Potem jakiś pijany człowiek na jakimś dworcu wpadł pod koła i trzeba było go wyciągać, karetka, policja. Kolejne 40 minut czekają. Mówię, Boże, przecież ja nie zdążę, ja mam wszystko zaplanowane. I powiem Wam szczerze, no, trochę marnowałem tej łaski, nie przyznaję się bez bicia. Ale się okazało, że Bóg mi pokazał, zobacz, masz siłę. Wszystko, co sobie zaplanowałem, troszeczkę przemeblowałem, ale wszystko zrealizowałem w ciągu tego dnia. Kiedy zapraszasz Ducha Świętego, to naprawdę dzieją się cuda. Ja bym sobie życzył i chciał, żeby każdy z Was, nie wiem jak często będzie nam dane spotykać się w takiej formie, żeby każdy z Was mówił, Boże, chcę się podzielić tą radością, tą mocą, bo Ty zadziałałeś w tej sytuacji, w mojej rodzinie, w rodzinie tych ludzi, do których mnie posyłasz. W moim małżeństwie pokazałeś mi, że jesteś. Panowie, mamy doświadczenie Boga żywego? No tak, tak, 10 lat temu, nie? Czy masz w ciągu ostatniego tygodnia, że Bóg pokazał, że jest? Nie? To nie tylko wtedy, kiedy żona nie krzyczy, to już jest pierwszy cud. Ale żeby pokazać, że naprawdę są interwencje w pracy, nie radzisz sobie z kolegą, który jest nadpobudliwy albo poniża. Dlaczego nie zaprosisz Ducha Świętego? Tak jak do tego Karolka, który się wyciszył w 5 sekund. Nie walczymy z ciałem czy z krwią, ale z przeciwnikiem, który jest niewidoczny. Wy jesteście chronieni przez Boga, jeżeli trwamy w łasce uświęcającej. Trwać, a druga rzecz, o wiele bardziej trudna, trudniejsza, to jest wykorzystać ten potencjał łaski Ducha Świętego, która została wam dana. Tego naprawdę sobie i wam życzę. Byśmy kiedyś przy najbliższej okazji, herbacie, kawie, spotkaniu, jakkolwiek, każdy z was mówi, proszę księdza, chcę dać świadectwo. Chcę dać świadectwo, bo to jest cud. I w taki sposób widzimy, umacniamy siebie nawzajem, jak bardzo Bóg nas kocha. I Bóg nigdy z ciebie nie zrezygnuje. Ty możesz z Niego zrezygnować, ale On z ciebie nigdy nie zrezygnuje. Bo kocha ciebie miłością odwieczną. Twoje słabości, które popełniasz, te, które będziesz miał za 20 lat, Bóg już to wszystko wiedział i wie. I nadal mówi, inwestuję w ciebie. Jesteś na pierwszej linii frontu. Masz misję, masz mój mandat. Więc idź i głoś w mocy Ducha Świętego, jak wielkim darem jest Jezus dla każdego z nas. Amen.